Akademicki Radio Campus.
A teraz czas na rzecz bardzo ważną dla wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem w rekonstrukcji, nie tylko biernym obserwowaniem, właśnie co trzeba zrobić, aby wziąć udział w takiej rekonstrukcji i kto w niej bierze udział. Na ten temat pani Magdalena Grzywacz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Mławie.
Twórców rekonstrukcji mamy różne. I są to osoby, które są związane m.in. z Fundacją Polonia Militaris i ugrupowaniami zaprzyjaźnionymi z fundacją. Mamy dwie grupy rekonstruktorów, z którymi współpracujemy. Po pierwsze są to rekonstruktorzy wojskowi, którzy odtwarzają zarówno żołnierzy niemieckich, jak i żołnierzy polskich i oni walczą na polu bitwy pod Mławą. Natomiast w rolę mieszkańców Mławy z 1939 roku wcielają się mieszkańcy miasta. Osoby w różnym wieku, różnej płci, ale łączy je jedno. Są zaangażowane i chcą dać coś z siebie miastu innym. Chcą pokazać, jak wyglądało miasto w 1939 roku. Burmistrz w ubiegłym roku wcielił się w rolę burmistrza miasta Mławy z 1939 roku, który przekazywał żołnierzom budującym pozycję mławską dar ludności Mławy, zakupiony ze zbiórki społecznej karabin maszynowy. Natomiast starosta powiatu mławskiego, pan Włodzimierz Wojnarowski, wcielił się w rolę przedwojennego starosty. Podobnie księża mławskich parafii również odtworzyli swoich poprzedników sprzed wojny. W ubiegłym roku gościliśmy w Mławie około 30 tysięcy widzów. Liczymy, że w tym roku ta liczba utrzyma się albo wzrośnie. Magdalena Grzywacz, Urząd Miasta w Mławie.
No właśnie, pani Magdalena, myślę, że dość wyczerpująco odpowiedziała na to pytanie, ale jeszcze mamy kilka słów na ten temat, na temat tego, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w rekonstrukcji od burmistrza miasta Mławy, pana Sławomira Kowalewskiego.
Osoby, które są zainteresowane, uczestniczą w castingu organizowanym przez Miejski Dom Kultury i jako ludność cywilną mogą brać udział w tym wielkim przedsięwzięciu. Grupa Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej z Mławy uczestniczy w różnych rekonstrukcjach, jest zapraszana. W filmie rok 1920 Jerzego Hoffmana brali udział i będzie można oglądać przez projekcję mieszkańców Mławy, którzy w ramach formacji rekonstrukcji historycznej te pierwsze szlify zdobywali i bardzo realistycznie odtwarzają swoje role.
Cóż, także już wiemy, co należy zrobić, aby wziąć udział w bitwie. Należy stawić się na castingu. Myślę, że to brzmi bardzo ciekawie. Na temat strony technicznej już za chwilę o 15.30 wiadomości w Akademickim Radiu Campus, a tymczasem Patty Young i Time Bomb. I mieliśmy okazję usłyszeć, co należy zrobić, aby wziąć udział w rekonstrukcji. I teraz jeszcze, myślę, ważna rzecz, jak rekonstrukcja bitwy pod Mławą wpływa na popularyzację polskiej historii i przede wszystkim historii lokalnej, bo sądy, którą mogliście usłyszeć na początku dzisiejszego programu, no wynikało, że naprawdę niewiele młodych osób wiedziało coś na temat bitwy pod Mławą. No i właśnie, i czy takie rekonstrukcje coś zmieniają w świadomości patriotycznej młodych ludzi. Oddajmy głos burmistrzowi miasta Mławy, Sławomirowi Kowalewskiemu.
Mława, a konsekwencji też Polska, ma to szczęście, że na terenie naszego miasta i powiatu działa regionalista, pan profesor Ryszard Juszkiewicz, który od początku lat 60. inicjował wspólnie z ówczesnymi władzami i kolejnymi władzami Mławy organizowanie obchodów wybuchu II wojny światowej. To były organizowane zjazdy żołnierzy, którzy walczyli pod Mławą. Oczywiście wówczas było ich bardzo dużo, przyjeżdżały setki na takie spotkania, zjazdy. Natomiast dzisiaj przyjeżdża zaledwie jeden, pan major Stanisław Ślesicki. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, honor podejmować takiego człowieka, który bronił naszej ojczyzny. Wiele publikacji pan profesor Ryszard Szkiewicz przygotował, zebrał, wydał, mających na celu udokumentowanie tego, co tu się działo pod Mławą we wrześniu 1939 roku. Ale dzisiaj młodzież nie garnie się do czytania książek, często bardzo grubych, nudnych, bo zawierających tylko fakty. Wobec tego, czym można zainteresować? Czymś w przenośni, tak powiem, łatwym, lekkim, przyjemnym. Bardzo realistyczne wydarzenia na polu bitwy, odtwarzające to, co działo się na początku września 1939 roku, sprawia, że ludzie są zainteresowani. To jest bardzo żywy, dynamiczny obraz, dramatyczny obraz, który wzrusza. I mamy takie sygnały, że przekrój wieku jest bardzo szeroki, ponieważ od kilku lat, przez kilkanaście, prawie do 100 lat, ludzie się tam pojawiają. Jest pewne zainteresowanie tym, co rzeczywiście pod mową się działo wówczas. Powstają filmy. Filmy posiadające walor dydaktyczny, też poznawczy. I w wielu regionach Polski te płyty, które żeśmy wydawali trzykrotnie, są wykorzystywane jako materiał dydaktyczny, przybliżający dramat wojenny, pokazujący nie tylko działania militarne żołnierzy, ale pokazuje, że wojna dotyka również ludzi bez względu na wiek, na ich zamożność, na status materialny, na społeczny, to dotyka nas wszystkich.
Także jak mieliśmy okazję usłyszeć, tego typu imprezy naprawdę mają wpływ na popularyzowanie wiedzy na temat historii Polski i historii lokalnej. Nie tylko te imprezy, ale również organizacje, które mają to na celu, organizacje zrzeszające ludzi zainteresowanych takimi wydarzeniami i mające na celu właśnie informowanie o tych wydarzeniach, o historii Polski jak największą liczbę ludzi. No myślę, że im zacznie się to, powiedzmy sobie, w im młodszym wieku będzie grupa docelowa, tym chyba efekt będzie lepszy. No wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość śmierdzi, chociaż nie wiem, czy słowo śmierdzi tutaj brzmi odpowiednio, ale właśnie, this is all now i Taking Back Sunday. I teraz jeszcze czas na słowo od osoby, która już bezpośrednio zajmuje się stroną techniczną inscenizacji bitwy. Otóż pan Wiesław Olczak opowiedział reporterce Akademickiego Radia Campus Monice Dąbkiewicz o tym, na jakim etapie są aktualne prace na polu bitwy.
W tej chwili powróciłem z Uniszek Zawadzkiej, gdzie odbywaliśmy wizję lokalną całego terenu, na którym będzie się odbywać inscenizacja 27 sierpnia w sobotę. Ustaliliśmy wszystkie szczegóły dotyczące zagospodarowania tego pola, przygotowania go odpowiedniego do inscenizacji. Mam nadzieję, że wszystkie te elementy, które uzgodniliśmy dzisiaj, zostaną 27 sierpnia już w pełnej okazałości zaprezentowane publiczności. Są osoby, które są odpowiedzialne w gronie organizatorów, jeśli chodzi o kwestie rekonstrukcyjne, czyli poziomu samych grup rekonstrukcyjnych, jak i ich wyglądu. W tym wypadku odpowiadam ja. Staram się dobrać takie osoby, które spełniają warunki zarówno swoim wyglądem, wyposażeniem, wyszkoleniem, aby odpowiednio odtwarzać żołnierza polskiego z okresu międzywojennego, szczególnie z okresu kampanii wrześniowej.
No właśnie, i po raz kolejny też powtórzyło się pytanie, co zmieniło się w rekonstrukcji na przełomie ostatnich 4 lat. No mieliśmy już tutaj zarówno głos od pani rzecznik, jak i od pana burmistrza, którzy może bardziej od strony organizacyjnej na to spojrzeli. No a teraz właśnie spójrzmy na to od strony technicznej. Oddajemy głos panu Wiesławowi Olczakowi.
Zmieniło się sporo, dlatego że pierwsza inscenizacja, wiadomo, że wszyscy się uczyliśmy jednak troszeczkę tych spraw organizacyjnych, przygotowania samego pola walki, różnych kwestii związanych z przygotowaniem samej imprezy. Przez te 4 lata udało nam się już doprowadzić te wszystkie działania do pewnego poziomu i myślę, że ten poziom co roku właśnie ze względu na te doświadczenia, które zdobywamy, jest coraz wyższy. W tym roku właśnie dlatego zaprezentujemy m.in. nowe elementy, które będą, mam nadzieję, atrakcyjne dla wszystkich, którzy przybędą 27 sierpnia na pole inscenizacji. Wiesław Olczak, jestem komendantem inscenizacji Mława 2011, jeśli chodzi o kwestie związane z rekonstrukcją.
Także zerknęliśmy już za kulisy techniczne, za kulisy organizacyjne. Jeśli chodzi o rekonstrukcję, to już za chwilę, a tymczasem o godzinie 16 wiadomości jednym zdaniem w Akademickim Radiu Campus, a dla was Wax Taylor i Our Dance. 10 minut po godzinie 16. Dzisiaj w klimacie popołudnia od godziny 14 rozmawiamy na temat bitwy pod Mławą, a także na temat rekonstrukcji tej bitwy, która w tym roku odbędzie się już po raz czwarty. Ze mną, no nie do końca w studiu, ale na linii telefonicznej jest pan Paweł Rozdrzestwiński, rekonstruktor, który również bierze udział w tym evencie. Witam, panie Pawle.
Dzień dobry państwu.
No więc właśnie, panie Pawle, nie wiem, czy czy pan słyszał, ale wcześniej jak puszczaliśmy sondę naszą, tutaj przeprowadzoną przez reportera, okazało się, że no tak naprawdę niewiele ludzi do końca wie, czym są rekonstrukcje historyczne i na czym one tak ogólnie polegają, więc gdyby pan mógł kilka słów na ten temat teraz powiedzieć.
Tak, proszę państwa, ruch rekonstrukcyjny w Polsce nie jest jeszcze taki bardzo stary, bo liczy 10 lat. No, gdyby doliczyć jeszcze rekonstrukcje średniowieczne, to może 20, prawda, i kawaleryjskie. Natomiast, proszę państwa, rekonstrukcje historyczne w Polsce to jest przede wszystkim, to są widowiska historyczne, które mają za zadanie przybliżyć jakieś wydarzenie historyczne. Najczęściej są to wydarzenia militarne, takie jak starcia, bitwy, prawda, walki o zamki, starcia rycerskie, czy drugowojenne, czy napoleońskie, ale również wydarzenia polegające na tym, że na przykład w biskupinie odtwarza się fragmenty życia z danego okresu i tam na kilka dni biskupin zamienia się w oryginalne siedlisko, prawda, z początku naszego tysiąclecia.
No cóż, także jak widać, nie tylko tutaj sfery militarne wchodzą w rachubę, a jak na przykład wyglądają przygotowania do takiej rekonstrukcji? Od czego w ogóle zaczyna się praca rekonstruktora? Zarówno takiej bitwy, jak i czegoś takiego, jak to życie codzienne, które mamy okazję zaobserwować w biskupinie.
Tak, proszę państwa, wszystko zależy oczywiście od epoki, bo są epoki różnego, w zależności od epoki przygotowania do poszczególnych wydarzeń mogą się nieco różnić. Ja może to podam na przykładzie właśnie tej Mławy, rekonstrukcji, która będzie miała miejsce za tydzień w Uniczkach Zawadzkich. Przede wszystkim, proszę państwa, myśmy zaczęli od tego, że obejrzeliśmy pole bitwy, tak? Sprawdziliśmy, że na tym fragmencie, gdzie chcemy odtwarzać bitwę, znajdują się dwa schrony. Z tamtego okresu te schrony zostały wyczyszczone, doprowadzone do stanu takiego, jak był w 1939 roku, czyli przygotowywaliśmy najpierw miejsce pola bitwy. Potem był okres taki, że trzeba było zebrać grupy rekonstrukcyjne, ułożyć scenariusz, przygotować to wydarzenie pod kątem dramatyzmu widowiska, prawda, potrenować poszczególne sceny i taki cały zespół wydarzeń, który się ciągnie praktycznie przez cały rok, bo tak właściwie takie widowisko przygotowuje się permanentnie, prawda, bo to każda grupa przygotowuje coś zawsze na takie widowisko, zbiera się ten sprzęt, przygotowuje się go, żeby on się pojawił w odpowiednim miejscu. To wszystko powoduje, że to widowisko może się w ciągu tych dwóch dni w Mławie odbywać.
No właśnie, a skąd na przykład się taki sprzęt bierze? W ogóle na przykład, bo ja rozumiem, jeśli chodzi na przykład o wiek XX, to dostęp do pewnych wzorów, do pewnych zdjęć, jak to wtedy wyglądało, jest bardzo łatwy, ale na przykład jeśli mówimy o rekonstrukcjach dotyczących epok znacznie wcześniejszych, to skąd na przykład się bierze, nazwijmy to tak, inspirację i generalnie tą stronę taką wizualną?
To jest bardzo dobre pytanie, proszę państwa, bo tacy prawdziwi rekonstruktorzy, którzy zajmują się odtwarzaniem rzeczywistości, próbują jakby pokazać fragment życia z dawnych epok, bardzo starannie przygotowują się do takiego wydarzenia. I to najczęściej, już często naukowcy przyjmują, że rekonstruktorzy to jest jakby nauka pomocnicza historii, czyli oni jakby w sposób praktyczny sprawdzają to, co zostało zapisane w dawnych księgach, w dawnych przepisach, na dawnych oleodrukach, obrazach, prawda, próbują ożywić to wszystko, co zostało w dawnych czasach stworzone i co można otworzyć. I tak naprawdę sprawdzają, jakimi metodami kuto zbroje, prawda? Przy pomocy jakich metali używano do zdobień, do tego, żeby tworzyć broń ozdobną, ale też broń bojową. Dlaczego niektóre szable miały kolor czarny, prawda, a inne nie? W jaki sposób garbowano skóry albo jakiego typu materiały stosowano do produkcji mundurów, a w wcześniejszym okresie ubiorów, i to w zależności od różnych stanów, prawda? Inne ubrania nosili chłopi, a inni wysocy możnowładcy tamtego okresu. Tak, rekonstruktorzy dawnych epok odtwarzają barwniki. W ogóle, proszę państwa, ci ludzie, którzy zajmują się tą rekonstrukcją, to pozytywnie zakręceni, potrafią tak naprawdę odtworzyć w swoim takim fragmencie rzeczywistości, którą badają, holistycznie, czyli całkowicie, dany okres historyczny. Ja mam kolegów z epoki napoleońskiej, proszę państwa, którzy praktycznie, będąc na biwaku, gdyby państwo zobaczyli ich, byliby państwo przekonani, że to jest biwak z XIX wieku. Tam naprawdę nie ma nic takiego, co jest stworzonego po zakończeniu kampanii napoleońskiej. Chyba, że to jest oczywiście stworzone ze współczesnych materiałów, ale też materiałów, które są wzorowane i tkane na wzór tamtych materiałów oryginalnych.
No także to, jak widać, jest to rzecz bardzo ciekawa. Do tego tematu jeszcze wrócimy za sekundkę, a tymczasem dla naszych słuchaczy My Machines i Battles. I jesteśmy już znowu, dalej z nami jest pan Paweł. Panie Pawle, przed chwilą wspomniał pan o tym, że na przykład ci z pana znajomych, którzy zajmują się rekonstrukcjami na przykład z doby napoleońskiej, gdyby tak na nich spojrzeć na biwaku, to nikt by się nie domyślił, że jesteśmy w wieku XXI. No i tak właśnie zaczęłyśmy się tutaj w studiu zastanawiać, jak dalece sięgają takie rekonstrukcje, bo na przykład przecież wszyscy wiemy, że na przykład zbroje średniowieczne były tak ciężkie, że trzeba było kilku ludzi, żeby pomóc takiemu rycerzowi przy wsiadaniu na koń. No i jest też taka sprawa, powiedzmy sobie, tutaj bardziej taka życiowa. Tutaj rozważałyśmy przecież też kwestię tak zwanej higieny osobistej. Wszyscy wiemy, jak to kiedyś tam, prawda, wyglądało. Więc właśnie, jak dalece posunięte są czasem takie rekonstrukcje.
Współcześnie rekonstrukcje się mniej śmierdzą niż armii średniowieczne, prawda, bo to faktycznie można było poznać przesuwające się wojska w dawnych wiekach po tym, że i może nawet jeszcze nie w dawnych wiekach, bo jak się wspomni książki pana Rembeka, który przed wojną pisał w wojnie 20 roku, to pisał, że wędrujących ułanów czuć było z daleka, bo ich konie miały gnijące kłęby, prawda? Więc proszę państwa, tak naprawdę no nie w każdym zakresie można tą rekonstrukcję zrobić, prawda? Bo trudno jest zrekonstruować XVII-wieczne czy XVIII-wieczne damy dworów, które złotymi młoteczkami tłukły wszy, wyciągane sobie z perów, prawda? Natomiast jeśli chodzi o środki, o higienę osobistą, no to jednak muszę przyznać, że większość rekonstruktorów stara się zachować współczesne standardy, prawda? Choć w czasie, kiedy biwakujemy i te biwaki są robione, to tak naprawdę w otoczeniu biwakowisk bardzo mało jest współczesnych elementów, prawda? Z tym, że tak jak tutaj mówiłem, no pewne przepisy współczesne na przykład nas ograniczają. No nie wolno kopać latryn, prawda? Już aktualnie. I kiedyś to było normalnością, że wojsko przychodzące stawiało latryny i tych latryn używało. Teraz latryny bada się średniowieczne pod kątem tego, kto tam zgubił w czasie różnego typu operacji, prawda? No teraz będzie dużo trudniej, bo tych ziemnych latryn będzie po XXI wieku zostanie dużo mniej. Ale wracając do tematu. Proszę państwa, oczywiście jest, każda rekonstrukcja niesie w sobie, rekonstruktorzy są w stanie odtworzyć fragment życia, ale nie trwający długiego kresu czasu, prawda? Najczęściej są to widowiska, prawda, trwające kilka dni lub wydarzenia trwające tam być może do kilkunastu, jeśli mówimy o dużych festiwalach archeologicznych i średniowiecznych. Natomiast oczywiście trudno jest, żeby dentysta, stomatolog posiadający dużą klinikę, który jest w jednej z grup rekonstrukcji historycznej, prawda, stosował wobec swoich pacjentów metody, które stosowano w wcześniejszych wiekach, prawda? I on przenosi się w czasie na czas rekonstrukcji, a potem w poniedziałek grzecznie wraca do tego, żeby wzorowo wypełniać swoje współczesne obowiązki. I na to należy zwrócić uwagę. Natomiast chodzi nam o to, że chodzi nam często o to, żeby pokazać, jak to mogło wyglądać, prawda? Jak spano, jak jedzono, jak się myto, że dlaczego żołnierz napoleoński miał tylko jeden zapasowy but, bo pewnie państwo nie wiedzą, ponieważ buty wojsk napoleońskich nie było lewych ani prawych, więc żołnierz miał but ogólny plus trzeci zapasowy, gdyby któryś z tych ogólnych mu się zepsuł, na przykład, prawda? To mówimy o takim odtwarzaniu historii. Myśmy na przykład w tym roku robili taką dużą rekonstrukcję bitwy pod Bolimołem z I wojny światowej i tam przez 3 dni rekonstruktorzy żyli i spali, tak jak ci żołnierze w okopach I wojny światowej. I można było zobaczyć, jak człowiek może być brudny po 3 dniach siedzenia w tych okopach, kopania tych okopów i przygotowywania ich do walki. I nawet sobie nie wyobrażaliśmy, jak może człowiek wyglądać przez 5 roku, który siedzi w takich okopach.
No właśnie, a jak wygląda taki człowiek, który siedzi przez 5 roku w takich okopach?
No, proszę państwa, oprócz, bo w ogóle to te eksperymenty rekonstruktorów są bardzo ciekawe. W ogóle to też warto o tym powiedzieć, bo rekonstruktorzy, odtwarzając bardzo, bardzo drobiazgowo pewne elementy umundurowania, wyposażenia czy ubiorów z wieków dawnych, na przykład potrafią udowodnić parę rzeczy, które do tej pory naukowcy się tym nie zajmowali. Na przykład, że husarz nie wyciągał koncerza, prawda? To jest taki długi rodzaj broni kłującej, który nosił pod lewą tybinką, bo nie miał możliwości fizycznej. Czy musiała ta broń być wyciągnięta przed szarżą, prawda? Albo, że rycerz potrafił w swojej zbroi stanąć na rękach, jeśli był dobrze wyszkolony i miał tą zbroję dobrą. Są takie rzeczy, które pokazują historykom, że te próbowanie historyczne, prawda? Czyli ożywianie historii może mieć kapitalne znaczenie nie tylko dla promocji historii, wartości edukacyjnych, ale także dla badań prowadzonych przez historyków.
No właśnie, tutaj właśnie mam takie jeszcze jedno pytanie, już w ogóle pan zaczął odpowiadać na nie. Czemu właściwie służą rekonstrukcje? Bo ja oczywiście również wierzę w to, że to dla osób, które się tym zajmują, jest wielka frajda, no ale powiedzmy sobie, to też nie jest przecież tylko sztuka dla sztuki.
Proszę Państwa, oczywiście rekonstrukcje są jednym ze sposobów wytwarzania adrenaliny najczęściej u mężczyzn, choć i u kobiet, prawda? Proszę Państwa, jest to jedna z form sposobu na życie pozawodowe. Dla niektórych być może nawet częściowo życie zawodowe, bo są takie grupy, na przykład z około średniowiecznego, które opanowały zamki i tam permanentnie przebywają przez cały rok, organizują dla szerokiej gawiedzi różnego typu pokazy. Ale generalnie, proszę Państwa, jest to jedna z form, która zapełnia nam czas po pracy, prawda? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz taka niebagatelna, ponieważ rekonstruktorzy chcą zrobić troszeczkę coś więcej. I najczęściej są to ludzie, którzy są zainspirowani jakimś pierwiastkiem badawczym, prawda? Bo takie i chęcią odtworzenia czegoś. Proszę Państwa, no jeżeli ludzie odtwarzają pojazdy właściwie z kubki złomu, która nie przypomina nic, prawda? A tymczasem w tym roku na rekonstrukcji tutaj w Łomiankach 10 września zaprezentowany zostanie w ruchu polski czołg 7TP, którego wszyscy byli przekonani przez ostatnie 72 lata, że żaden z tych czołgów nie przetrwał. Tymczasem tu w Łomiankach 10 września zobaczymy ten czołg jeżdżący. Proszę Państwa, odbudować czołg to wcale nie jest taka prosta zabawa. Albo odbudować gród, prawda? Albo odbudować wóz ze średniowiecza. Albo odtworzyć działo na artylerii konnej okresu napoleońskiego, który odtworzyli moi koledzy ze Zbrosławic. Więc te zakręcone takie pomysły ludzi i ta ich chęć zrobienia czegoś więcej powodują, że ten ruch rekonstrukcyjny jest bardzo ciekawy.
No i właśnie do tego tematu jeszcze za chwilę powrócimy, a tymczasem Informator w Akademickim Radiu Campus o godzinie 16.30. I czas na obiecaną rozmowę pod tytułem jak zostać rekonstruktorem, jak to wygląda, od czego zacząć. Z nami ciągle jest pan Paweł Rozrzestwiński. Panie Pawle, czy mógłby nam pan coś na ten temat powiedzieć?
No tak, proszę Państwa, bo tak naprawdę jest parę miejsc w internecie, gdzie, bo oczywiście tak jak wszystkie nowoczesne społeczności, komunikujemy się generalnie poprzez internet, proszę Państwa. Ja tutaj oczywiście popełniam ukrytą reklamę, mówiąc, że takim jednym z największych miejsc rekonstruktorów w Polsce jest portal Historii Ożywionej do Broni. 13 tysięcy uczestników i 900 grup rekonstrukcyjnych, począwszy od Rzymian, a skończywszy na współczesnym konflikcie w Iraku i w Afganistanie. Są tam fascynaci, właściwie każdy znajdzie tam swoją grupę docelową, jeśli się interesuje rekonstrukcją, a my szczycimy się przede wszystkim tym jako portal społecznościowy, że jest wśród nas również grono przepięknych, przecudownych rekonstruktorek.
O, czyli jeśli chodzi o żeńską obstawę, czyli na przykład o te damy, to też można kogoś spotkać.
Tak, oczywiście. Jeśli Państwo poszukają trochę w internecie, wykorzystując popularną przeglądarkę, wpisując na przykład bale rekonstruktorów, zobaczą Państwo, że wtedy, kiedy trwa karnawał, cała Polska bawi się w różne epoki. Jest karnawał XVII-wieczny, XIX-wieczny, II Rzeczypospolitej, a nawet w tym roku był karnawał polskich sił zbrojnych na Zachodzie, gdzie dziewczyny wystąpiły w mundurach służb pomocniczych, które służyły wtedy w wojskach alianckich Wielkiej Brytanii.
Czyli na przykład jeśli ja w tym momencie nagle zapragnęłabym rozpocząć swoją przygodę z rekonstrukcją, to mogę tak po prostu do takiej grupy do tej jednej z wielu grup się zgłosić i już zacząć? Czy powiedzmy sobie warto, bo tutaj też było mieć jakieś takie przeszkolenie bardziej od strony techniczno-historycznej?
Tak naprawdę to każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy go to interesuje. Jeśli pojedzie kiedyś na jakąś rekonstrukcję historyczną i zobaczy, że interesuje go, najczęściej to się bierze z tego, że ktoś albo zaczyna coś zbierać, bo bardzo często rekonstruktorami zostają kolekcjonerzy. Zbiera jakieś elementy, rzeczy związane z jakąś epoką i wtedy wpadł na pomysł, żeby znaleźć drugiego takiego, co takie same rzeczy zbiera. A jak się zbierze we dwóch, to mówią, może znajdziemy trzeciego i stworzymy załogę czołgu, bo ty masz koła od Panzerkawagen 3, a ja mam od tego kadłub, a kolega ma wieżę. To może złóżmy to do kupy. I tak powstaje grupa rekonstrukcji historycznej najczęściej. Jest związana. Albo jest jakaś lokalna społeczność, która wokół której wydarzyło się coś w historii, prawda? Na przykład jakaś bitwa wojny siedmioletniej. I oni też postanawiają, że warto byłoby przypomnieć, wyczyścić te pomniki, które dotyczą tej wojny, czy tak jak w przypadku I wojny światowej, oczyścić i wyreperować cmentarze pierwszowojenne. Jest taka grupa w Sochaczewie przy muzeum, proszę Państwa, która oczyściła już kilkanaście cmentarzy z I wojny światowej. Więc te drogi poszukiwania dojścia do rekonstrukcji są bardzo różne, ale ważne jest to, że w pewnym momencie człowiek mówi sobie tak, że warto by było, żeby ktoś, kto mnie oglądał, miał przez chwilę choć złudzenie, że to jest rzeczywistość sprzed lat, prawda? I to jest chyba takie najbardziej takie nośne powiedzenie, kim są rekonstruktorzy. To są ludzie, którzy chociaż przez chwilę pozwalają ludziom wyobrazić sobie i zobaczyć, jak to było przed wiekami.
No panie Pawle, bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za te wszystkie ciekawostki, którymi pan nas uraczył. Moi drodzy, no myślę, że była to chyba wystarczająca zachęta dla was wszystkich, żeby może zacząć swoją przygodę z rekonstrukcjami historycznymi, a przynajmniej na takowe rekonstrukcje pojechać. Ja przypominam wam tylko, że 26 i 27 sierpnia będziecie mieli taką okazję w okolicach Mławy. Chodzi mi tutaj oczywiście o rekonstrukcję bitwy pod Mławą z roku 1939. Może ja się wybiorę, może się tutaj całą grupą wybierzemy. Myślę, że byłoby naprawdę sympatycznie, tym bardziej, że będzie tam się bardzo dużo działo. Tymczasem umarłe starania. Nomen, nomen.
Akademicki Radio Campus. Campus. 97,1 FM.